Witajcie, drodzy. Pozdrawiam od małżonki mojej. Dobrze, jak małżonki mogą być. Patrzę tam w kąt Piotrusia. Często od Bożenki pozdrawia tak często, że już chyba przestał nawet pozdrawiać, bo to już weszło do rytuału, wystarczyło go zobaczyć, już było wiadomo, że pozdrawia od Bożenki. Ale ostatnio coraz częściej Bożenka jest i mam nadzieję, że to nie nastąpi tylko zmiana, że ty, Bożka, będziesz pozdrawiać od Piotrka, tylko że już zostanie Konstanc. Fajnie, jak można razem być, prawda, i jest to zawsze przywilejem. Wczoraj zaślubiałem takie małżeństwo. 10 lat ludzie żyli ze sobą bez ślubu i postanowili zrobić krok w stronę Boga. Więc co prawda był to lokal, restauracja, ale z wszystkimi zrobiliśmy z pompą, z błogosławieństwem, z chlebem, winem i tak dalej, więc ludzie po prostu tam się na dole czuli tacy trochę zadziwieni byli niektórzy, co to jest w ogóle. Nie dość, że ksiądz z żoną, to jeszcze takie różne dziwadła. Także mieli trochę tam hardkor w Szczecinku, ale cieszyliśmy się, że mogliśmy świadectwo złożyć i chciałbym was zachęcić, żebyśmy mogli się teraz też pomodlić, jak gdy będziemy prosić o Boże Słowo w naszych sercach, żebyśmy mogli się pomodlić właśnie o Wiolkę, o Tobiasza, żeby ich decyzja o zaproszenie Jezusa do życia nie zakończyła się na tym poziomie, tylko żeby mogli właśnie jeszcze się ochrzcić, żeby mogli pójść całkowicie za Panem i wzrastać w wierze. Pojawiają się czasami tam w kościółku u nas, w Bożej Rodzinie i mam nadzieję, że im nie przejdzie teraz. Jak już pastor ich zaślubił, to już teraz, że im się nie skończy ten temat. Także Boże, błogosławimy młodożeńcom. Oni zaprosili Ciebie, kochany Boże, prosząc o błogosławieństwo, chcąc przed Tobą zawrzeć ten związek i dziękuję Ci za to, że w czasie, kiedy tak wiele relacji się rozpada, kiedy ludzie budują o własnych siłach i często nie dają rady, ten sznur gdzieś się zrywa. Dziękuję Ci za każde małżeństwo, które chce z Tobą budować. Dziękuję Ci, kochany Boże, że w tej zmienności tego świata, w tych różnych nieszczęściach, wyzwaniach, czasami dotykają nas różne nasze małżeństwa też, ciężkie sytuacje, ale dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który naprawia, który zmienia, który dotyka serc i niezależnie od tego, w którym miejscu jesteśmy, pozwól, żeby właśnie uszczerbki w naszym życiu, ten mur, który się wyszczerbił, wyłomy, były zapełniane przez Ciebie. Dlatego, że tak jak dzisiaj już tu mówiła Bogusia, Twoja łaska wystarczy. Dziękuję Ci, że niezależnie od naszych braków Twoja łaska wystarczy, ale też dla tego młodego małżeństwa modlimy się o to, żeby mieli pragnienie wzrastania w Tobie i ożywania Twoją mocą, kochany Boże, żeby ich wiara wzrastała. Tak jak Piotr nas ostatnio uczył, żeby umeblowywać mieszkanie, żeby uzupełniać wiarę cnotą, poznaniem, powściągliwością. I dzisiaj, Boże, też umocnij naszą wiarę. Kiedy będziemy słuchać Twojego słowa, proszę Ciebie, żeby to nie był kolejny wykład, kolejne jakieś nauczanie, których niektórzy z nas już setki słyszeli. Ale niech to będzie Twoje żywe słowo, które nas tak umocni w tym, co na dzisiaj potrzebujemy, w Twojej prawdzie, w Twojej łasce, w Twojej miłości. Dziękuję Ci za Twój cichy, łagodny głos, który głośniej przemawia w sercach niż wszystkie tam megafony, jakieś głośniki. Dziękuję Ci, kochany Boże. Kochamy Ciebie i potrzebujemy w naszym życiu. Amen. Dzisiaj rano się zapytałem mojego syna. Mówię, synek, wiesz, że ja Cię kocham? On mówi, wiem. Często to mu powtarzamy. A mówię, a skąd wiesz? Skąd wiesz, że ja Cię kocham? On mówi, no bo jesteś moim tatą. Takie proste, nie? Dla dzieci pewne rzeczy są proste. Ja bym nie wpadł na to. Bym wpadł na to, że ciągle mówisz mi, nie? Że tam karmicie nas, czy jakieś inne. A dla niego to było, bo jesteś moim tatą. Tak sobie to wytłumaczył. I są pewne rzeczy, które właśnie wypływają z tego, że Bóg jest naszym tatą, że On nas kocha, że zależy Mu na nas, że jesteśmy Jego drugimi dziećmi. I myślę, że właśnie to jest takie istotne, że Boża miłość dotyka naszego serca i nas zmienia. I czytałem jakiś czas temu o pracy misjonarzy z takiej misji tłumaczy Biblii, misja Wycliffe'a. Oni jeżdżą w różne miejsca w świecie, gdzie nie ma jeszcze Biblii, gdzie w ogóle nieznane są języki, dialekty i najpierw poznają język tych ludzi, żeby go przełożyć na normalny język, uczą się w ogóle tego języka, a później tłumaczą Biblię. I bardzo były ciekawe opisy ludzi, którzy uczyli się jakiegoś tam narzecza, wiecie, tego języka, a później tłumaczyli Ewangelię Jana. I to były pierwsze rzeczy w ogóle jakiekolwiek pisane w tym języku, tak? Bo nic nie było napisanego, bo ten język był takim mało znanym dialektem i tam nic nie było przetłumaczone na ich język. I pierwszą książką, która jakakolwiek była tłumaczona, to był właśnie Nowy Testament, Ewangelia Jana, tak? I mówili o tym, jak słowo po słowie uczyli się tych nowych słów i przekładali razem z grupą ludzi. Czasami, wiecie, przy tej pracy tego tłumaczenia schodziło się tam pół wioski i oni przekładali te wyrazy i to, co takie na mnie zrobiło wrażenie, to, że ci ludzie, wiecie, tak tacy byli zafascynowani, jak nie wiem, z czym, z chłopakami jakiś mecz bokserski oglądaliśmy ostatnio, nie? Leją się tam, mówią, ojejciu, krew i coś tam. Ale tłum ludzi wokół jest taki, są żądni tego. Wiecie, jak się ogląda. Ja nie byłem nigdy na takim meczu, może ktoś z was był, ale w telewizji widzę, jak ci ludzie są tacy podjarani, tacy są nakręceni tą walką. I najbardziej mi się z tym kojarzy, że ci ludzie, kiedy to Słowo Boże było im podawane, to oni byli tacy wow, tacy po prostu przeżywali to Słowo. Nie? I myślę sobie, że to jest coś, co jest właściwym nastawieniem do Słowa Bożego. Że kiedy my podchodzimy do Biblii, to powinno być w nas takie zadziwienie, takie coś wow. Bo jak tego nie ma, wiecie, jak jest, to trochę jest tak jak facet, który już 20 lat słyszy swoją żonę, która mu ciągle... I on tak coś nauczył się już po prostu lekceważyć to, bo inaczej by zbzikował, gdyby miał wszystkiego słuchać, tak? A ona jak cieknąca rynna, nie patrzę w stronę żadnej sióstr teraz, ale tak Biblia mówi, że kobiety niektóre są jak cieknące rynny. I on po prostu tak to cieknie, tam leci, tak? I czasami my podchodzimy do Bożego Słowa w taki sposób, jeśli podchodzimy, to trzeba się tego wystrzegać, żeby to nie było takie, a dobra, muszę tam poczytać, i żeby odbębnić coś. Wiecie, że właśnie to lepiej zamknąć Biblię albo jeden wyraz przeczytać i się zacząć zastanawiać nad tym, żeby nam się nie opatrzyło, ale właśnie było jak ci tubylcy tam w tym podczas tego tłumaczenia Biblii. To jest takie zagajenie do tego, aby dalej z wami rozważać drugi list świętego Piotra, bo jak już zaczęliśmy od tego drugiego listu Piotra, to już bardzo fajne rzeczy są. Dla tych, którzy lubią praktyczne rozwiązania. Ostatnio mówiliśmy właśnie z drugiego listu Piotra, sam początek, że to, co takiego uderzającego jest u Piotra, to on bardzo praktyczne rzeczy. On był właśnie rybakiem, nie? Biznes się liczył dla niego, konkrety i Bóg go powołał do tego, żeby żył z Bogiem i ten praktycyzm, pragmatyzm mu pozostał. I on bardzo był taki konkretny. I Piotr, jak się rozpisuje, to pisze konkretne rzeczy, prosto, konkretnie. I tu pisze o rzeczach, które jeszcze bardziej są konkretne, bo Piotr już nie owija w bawełnę, bo mówi, że zaraz odejdzie. Że niedługo się rozstanie z życiem. I chcę konkretne rzeczy po prostu im zostawić, które są istotne. 14 werset 2 listu Piotra 1,14 mówi, wiedząc o tym, że trzeba mi będzie rozstać się z tym życiem. Szybko się rozstanę z tym życiem. On już jest pod koniec, jak gdyby się spodziewa tego. Zresztą mówi, Pan Bóg mi to objawił. Czyli jest blisko końca i nie ma czasu tam na dyrdymały, tylko chce konkretne rzeczy przekazywać. I mówi bardzo konkretnie Piotr. A więc to bardzo konkretne mówienie w liście Piotra wiąże się z najważniejszymi rzeczami, które Piotr chce powiedzieć. Bo niedługo odejdzie. I zastanawialiśmy się tydzień temu nad tym, że naszą wiarę należy utwierdzać, jak dom, który jest wybudowany, ładny dom, nowy, ale trzeba go umeblować. I Piotr mówi, używając tego słowa właśnie o meblowaniu, mówi, uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, poznaniem, powściągliwością, wytrwaniem, pobożnością, miłością braterską i miłością taką agapę. I daje siedem takich uzupełnień, które mówi, że życie chrześcijanina powinno obfitować w te rzeczy. Jeżeli ktoś nie słuchał, to zachęcam, żeby sobie przesłuchać nagranie na naszej www.kościolzfilarami. Natomiast dzisiaj kontynuujemy właśnie to, co Piotr mówi, że jest takiego istotnego i nie chcę zadziwiać ich niczym jeszcze gwoli wstępu. Nie mówi nic nowego i jakiegoś takiego szczególnego. Znaczy nic, żeby zaskoczyć jakoś tak, nic nowego. Ja przez wiele, wiele czasu zawsze próbowałem coś, mówię, jak przygotowywałem jakieś kazanie, nauczanie, to mówię tak, co tu wymyślić, żeby ludzi zaciekawić, tak? Niektórzy są wierzący dziesiątki lat, no to ile my już słuchaliśmy tyle tych kazań, tak? To żeby tak coś, wiecie, ciekawego, nie? No przyjdą ludzie i będą w kółko, ile można o tym samym mówić. Ale to, co ostatnio odkrywam, to, że nie chce mi się wymyślać. I wiecie, sobie tak myślę, że tak, może to już właśnie taki wiek, tak? Ja już mam, wiecie, pół wieku, że się człowiekowi już nie chce pewnych rzeczy. Większą część życia coś robisz, to już może ci się odechciało, tak? I sobie tak myślałem, kurczę, to zły stan byłby, nie? Gdy się człowiekowi już nie chce, to co robi? Ale Piotr mnie ucieszył. Mówię, nie, to jednak Duch Święty. To nie to, że już skapciałem. Piotr mówi tak, zobaczcie, ten drugi list Piotra, tak? 1,14. Uważam za rzecz słuszną. Nie, od 12 wersetu. Dlatego zamierzam zawsze wam przypominać te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Piotr pod koniec życia odkrył to samo. Mówi, muszę umrzeć. Co zrobić, żeby mnie zapamiętali? Nie ma w nim. Co zrobić, żeby jeszcze to były takie ciekawe te nauczania? Nie, w ogóle nie idzie w tą stronę. Mówi tak, muszę im wbić do głowy to, co już wiedzą, ale jeszcze, żeby tak to było przytwierdzone, że nijak się nie da tego wyciągnąć. Po prostu, żeby było tak wdrukowane, że jak zamalujesz to, to i tak to wyskoczy. Są takie rzeczy, nie? Ktoś ostatnio mówił, remontował, a coś dzieci, malunki były i tak zagruntował i co pomaluje, a to wyskakuje. 5 razy malował, się nie dało. Co trzeba było zrobić? Zedrzeć wszystko i od nowa, tak? I żeby były takie rzeczy w nas wmalowane, że czym tam ci będzie malował po wierzchu życie, to i tak ci to wyskoczy. Nie? I Piotr mówi, są takie rzeczy właśnie. Są takie rzeczy, o których wiecie i w których jesteście utwierdzeni. Wiecie to? A on co? Mówi to. Po co? No właśnie uważam za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. I mówi dalej w 15 wersecie, że on tak chce to zrobić, że nawet jak go zabraknie, to i tak im to w głowie zostanie, tak? Piotra już nie będzie. A on mówi, żeby po moim odejściu, żebyście stale to mieli w pamięci. Czyli nasze chrześcijańskie życie nie polega na tym, żeby ciągle, wiecie, coś tam nowego sobie odkryć, ciągle nowego czymś... słyszałeś? Słyszałaś? To nie o to chodzi w Kościele. Mówi Piotr. Mówi, są takie rzeczy, które powinny tak głęboko w nas siedzieć, że one będą nie do, do poruszenia. I właśnie jedną z tych rzeczy to jest wiara, która wypływa z Bożej sprawiedliwości, ale my dbamy o tą wiarę i ją uzupełniamy o różne rzeczy, tak? O tym mówiliśmy. A dzisiaj jest kolejna rzecz. Dzisiaj Piotr mówi o Słowie Bożym, dlatego tak fajnie, Tomek, że się modliłeś i nie ustalaliśmy tego. A Tomek dziękował dzisiaj za Boże Słowo, tak jak słyszeliśmy w tej modlitwie i dokładnie Piotr to robi. 1,19. 1,19 do 21. I to jest taki, na tej kanwie zbudujemy dzisiejsze nasze rozważanie. I 10 minut straciłem na wstęp. A właściwie stąd można by zacząć. Okej. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Mamy więc słowo prorockie. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu. Jak się znajdowaliście kiedyś w takim ciemnym miejscu, jak zupełnie piwnica albo noc taka, że nic nie ma, to naprawdę jest ciężko w czymkolwiek się poruszać i czasami zapałka jedna, tak, rozświeci tak, że wystarczy. A tu jest mowa o pochodni, o dużym świetle, które rozświetla na tyle, że człowiek może swobodnie się poruszać, nie zderzy się z niczym, nie przewróci, nie nadzieje się na nic, tak? I apostoł Piotr mówi właśnie, używając tej analogii, tego światła, że kiedy chcesz się poruszać, kiedy chcesz się udać w jakieś miejsce, a jest wokół ciemno, musisz mieć ze sobą światło. I mówi to do ludzi wierzących, którzy mają się poruszać w czasie, który jest zły. To było 2000 lat temu. Zobaczcie, ileż dalej jesteśmy dzisiaj w tym złu, które dzieje się w świecie. I apostoł Piotr, mówiąc do wierzących i mówiąc, że jeżeli chcecie żyć w mądry sposób, jeżeli chcecie się poruszać, jeżeli na coś nie chcecie się nadziać, jeżeli się nie chcecie przewrócić i poturbować, to mówi, to trzymajcie się Bożego Słowa, bo to jest prorockie słowo potwierdzone. Ono jest od Boga i jest jako ta pochodnia, latarnia, źródło światła, które sprawia, że ciemność się rozjaśnia. Że to, co zamglone, to, co niejasne, staje się jasne. I ta analogia, zobaczcie, dotyczy życia. Bardzo często my jesteśmy w takim miejscu, w którym mówimy, chciałbym wiedzieć, chciałabym wiedzieć, co zrobić dalej. Chciałbym wiedzieć, w jaką stronę pójść. Mieliście takie sytuacje w życiu, drodzy, że nie wiedzieliście, w którą stronę się udać? Że nie wiedzieliście, co myśleć, co zrobić, jaką podjąć decyzję, w którą stronę pójść? To jest ciemność. Często żyjemy w sytuacjach jeszcze różni ludzie, czasami my z powodu własnej głupoty, nie tylko niewiedzy, ale sobie napętamy różnych rzeczy, ale otaczają nas okoliczności, sytuacje, które sprawiają, że naprawdę ciemność jest, czasami jest ciemno, tak? I Piotr mówi, właśnie dobrze czynicie, trzymając się tego słowa niby pochodni. Trzymając się tego słowa niby pochodni. To słowo jest wzięte z Psalmu 119. Psalm 119, najdłuższy psalm w Biblii, jest właśnie psalmem dotyczącym Słowa Bożego, tak? Jest zatytułowany Pieśń Uwielbienia dla Słowa Bożego. Najdłuższy psalm w Biblii. Albo zachwyt nad Bożym prawem. Ktoś czytał 119 psalm? Wiecie, ile się go czyta? Za jednym razem? Ktoś może strzelić. Ile czasu potrzeba, żeby przeczytać? 6 minut? Paweł, mówiłeś? Trochę krócej niż pół godziny. No. A, tak normalnie czytać. Nie w jakimś tempie takim super szybkim, ani wolnym. 15 do 17 minut można przeczytać, tak normalnie czytając. A to taka ciekawostka, bo kiedyś sobie czytaliśmy tak właśnie. Na czas, najdłuższy psalm. Ale chodzi mi o jeden werset teraz, a właściwie o kilka, ale ten werset, który tam Piotr przytoczył, to jest 105. 119-105. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Tutaj akcent pada w tym momencie na moim. W moim ogrodzie, tak? To Zbyszek może rozwinie przy jakiejś okazji niedalekiej. Ale psalm tutaj mówi, że to światło jest na ścieżkach moich. I pytanie brzmi, czy jest na twoich ścieżkach, na twoich i moich. Bo Biblia to, no to tak, wiemy, że trzeba czytać i Piotr nam nie mówi nic nowego. Mamy Biblię, szczególne jest to słowo od Boga natchnione. W związku z tym powinniśmy to słowo czytać. Ale tutaj ono, tu psalmista mówi coś więcej, że ono jest na moich ścieżkach. Czy ono jest na twoich ścieżkach światłością? To znaczy, czy jest u ciebie, drogi bracie, siostro, ten zachwyt, ten taki ta zaduma nad Bożym Słowem, czy właśnie ono mówi do nas i czy rozświetla nam te sytuacje w naszym życiu. Bo po to zostało nam dane. Po to, żeby rozjaśnić ci twoje dylematy życiowe. Po to, żeby wyjaśnić pewne rzeczy. Dlatego, że z niego płynie natchnienie. I nie wiem, czy miewacie tak, ale bywało, że nurtowało mnie jakieś pytanie, nurtowały mnie jakieś tematy, których nie potrafiłem sobie poukładać. Zaczynałem czytać Biblię i mi się te rzeczy układały w głowie. Bum. Przyszła odpowiedź z Bożego Słowa. Bo dokładnie tak ono jest skonstruowane, że jest w nim Boże natchnienie i Duch Boży wykorzystuje to słowo, aby mogło rozjaśnić nam te ciemności, w których my się znajdujemy. Ktoś powie amen na to? Przeżyliście coś takiego? Nie, to jest, tak się dzieje po prostu, więc się nie zatrzymuję w tym miejscu. Natomiast jeszcze na samym początku psalmu 119, wersety 9-11 mówią o tym, że Słowo Boże pomaga nam nie grzeszyć. Pomaga nam nie grzeszyć. Dziewiąty do jedenastego wersety Jak zachowa młodzieniec w czystości swoje życie, gdy wyjedzie na studia do Gdańska na przykład, albo innej miejscowości, zepsutej równie jak Gdańsk. Gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. I tu jest właśnie ten aspekt. Z całego serca szukam Ciebie. To musi być ważne dla nas i wtedy to Słowo Boże zaczyna się ożywać, tak? Jeżeli jest to dla mnie ważne, jeżeli jest to moim pragnieniem. Słowo Boże, apostoł Paweł mówi, że jest to miecz ducha. Kiedy mówi o zbroi duchowej, tak, w Efezjan, to używa tej analogii. Jest to coś ostrego, coś, co służy do obrony, czasami do ataku, tak? Pan Jezus bronił się Słowem Bożym, tak? Kiedy diabeł go kusił i Jezus wtedy odpowiadał Bożym Słowem. Zresztą stwierdził wyraźnie, nie samym chlebem żyje człowiek, ale czym? Każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czyli wykazał wyraźnie, że Słowo Boże jest czym? Pokarmem. Słowo Boże, człowiek żyje przez każde słowo, które pochodzi z ust Bożych, tak? A jak się czujecie, jak nie zjecie jeden dzień cały? Ktoś nie jadł cały dzień? Kiepsko, nie? A jak kilka dni? Wtedy różne czynniki zachodzą tam w człowieku. Niektórzy post lepiej znoszą, gorzej. Ale obawiam się, że chrześcijanie często poszczą tylko od Słowa Bożego. Ten rodzaj postu nie jest wskazany, bo powoduje, że my zagłodniali jesteśmy. Nasze dusze są głodne, tak? I ja nie chcę wkładać poczucia jakiejś winy, wiecie, na nas, żebyście się musieli tłumaczyć, a że tak, czy tak, czy tak. Ty jesteś pastor, to twoje zadanie, tak? To masz czytać. No, dlatego ja się tu nie chcę w ogóle w jakiś sposób z tej strony, żeby to brzmiało, tak? Po prostu chcę podkreślać to, co Piotr mówi, że to jest dla nas zbawienne, że w tej kategorii Słowo Boże jest czymś, co zachowa nas od grzechu, czymś, co jest tak ostre, że potrafi głęboko przeniknąć duszę i ducha człowieka i potrafi tam znaleźć miejsce, żeby pewne rzeczy rozwiązać, żeby pewne rzeczy uwolnić, pewne rzeczy w nas pozmieniać. I to jest tak oczywiste, przyniosłem tu nawet taki fragment, znaczy książkę całą przyniosłem, gdzieś na poczcie kupiłem sobie, coś wysyłając, patrzę, Marcin Zieliński, to jest taki człowiek z Kościoła katolickiego, bardzo posługuje, Bóg go darze uzdrowienia, on takim ewangelistą jest w takiej grupie odnowy, się zresztą nazywa chyba Miecz Ducha w Skierniewicach. Ta grupa, ale Marcin tutaj w książce właśnie swojej, fajnie się to lekko czyta, a głębokie rzeczy, pisze i tak pisze też o Słowie Bożym. Jeśli chcemy poznać Boga, musimy zacząć poznawać Jego Słowo. I dalej pisze, być może właśnie dlatego nie widzimy mocy Bożej w naszym życiu, że nie mamy czasu na czytanie Biblii. Kiedy Duch Święty ożywia w nas Słowo, ono zaczyna przemieniać nasze życie. Jeśli chcemy poznać Boga, musimy zacząć poznawać Jego Słowo. Myślę, że jest to wielka słuszność i wielu ludzi pogubiło się, kiedy chcieli poznawać Boga na podstawie własnych odczuć, na podstawie własnych subiektywnych takich przeżyć, tak? Że właśnie tym bezpiecznym sposobem poznawania Boga jest Boże Słowo. I kiedy z takim nastawieniem, wiecie, przychodzimy do Biblii, nie żeby czytać, bo trzeba, ale żeby poznać Boga bardziej, żeby zrozumieć coś więcej odnośnie Niego, to myślę, że Boże Słowo wtedy będzie nas uczyło konkretnych rzeczy. Piotr się nie powtarza o rzeczach, które mówi już w Bożym Słowie. W drugim swoim liście, tak jak mówiliśmy, pisze go pod koniec życia i nie chce tracić czasu na jakieś niepotrzebne rzeczy. Mówi najważniejsze. Najważniejsze. Więc kiedy słuchamy Piotra, to możemy sobie zadać takie pytanie w przelocie, tak? Co jest najważniejsze dla mojego życia? Co jest najważniejsze dla Twojego życia duchowego, dla Twojej wiary? Co powinno być takiego kluczowego? No to właśnie to, co Piotr tutaj mówi, to są takie najważniejsze rzeczy dla naszego życia duchowego. I Piotr już nie pisze tego samego, co pisał w pierwszym liście, ale ponieważ o Bożym Słowie mówimy, to zajrzyjmy jeszcze do pierwszego jego listu, a pierwszy list jest tuż przed drugim, gdyby ktoś chciał szukać. To jest pierwszy Piotra 1:23. W pierwszym liście Piotra jest powiedziane: jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Przez Słowo Boże życie. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. I tutaj Piotr pisze, że Boże Słowo sprawia w nas życie. Że Boże Słowo jest ziarnem, które wpadło do ziemi i przynosi życie, wyrasta. I my jesteśmy odrodzeni nie z jakiegoś innego ziarna, skazitelnego, tak? Ale to jest nieskazitelne ziarno. Jest tu analogia do tej przypowieści, kiedy siewca wyszedł i siał ziarno. Jedno padło tu, drugie tam i wyrosło. I ten obraz właśnie mówi o tym, że kiedy Boże Słowo dotarło do twojego życia, to przyniosło duchowe życie. Przyniosło duchowe życie, ponieważ jest od Boga. I w taki sposób właśnie Piotr zachęca nas, abyśmy mogli być ludźmi słowa, tak? Żebyśmy mogli, jakby to nazwać, żebyśmy się zaprzyjaźnili z Bożym Słowem. Żeby Boże Słowo było taką wskazówką dla naszego życia, w którą stronę się udać. Ponieważ są to rzeczy oczywiste, to ja się nie będę rozgadywał. Można już coś zagrać, a ja spuentuję dwoma słowami, bo co tu się rozgadywać, kochani? Jak wy wszystko to wiecie. Myk polega na tym, żebyśmy my w to weszli, zrobili krok dalej. Żebyśmy chcieli skorzystać z rady Piotra. Czy ktoś ma takie przekonanie, że Piotr wie, co mówi? Jeżeli mamy, to możemy zrobić krok dalej i powiedzieć tak: to, co Piotr mówi, jest ważne też dla mojego życia. Chcę to sobie wbić do głowy. Chcę to sobie wbić do serca, aby Boże Słowo było dla mnie tym wskaźnikiem, tym przewodnikiem. Że ta świadomość, że karmi moją duszę, że często jak się czuję kiepsko i słabo, to właśnie potrzebuję Bożego Słowa. A zobaczcie, jak często jest dokładnie odwrotnie. Że człowiek wierzący, kiedy czuje się słabo, to co robi? Zostawia, nie ma siły czytać Bożego Słowa. No nie mam ochoty czytać Bożego Słowa, mówi człowiek, nie? Sobie mówi, no przecież nie będę czytał Biblii, no jak, nie chcę. Nie chce mi się czytać. No wtedy, kiedy najbardziej potrzebuję. Więc potrzebujemy zrobić takie postanowienie, krok wiary w sobie, że właśnie wtedy, kiedy mi się nie chce, kiedy czuję się słabo, właśnie wtedy Boże Słowo mnie może podnieść. Amen? Wtedy ono mi wskaże, zapali to światło w moim życiu. Dlatego, drodzy, chciejmy właśnie sobie to wbić tak w głowę. Być może Piotr dlatego o tym mówi. Ponieważ wie, że my zamiast iść w dobrą stronę, to idziemy w złą. Tak jak Adam z Ewą zgrzeszyli, to zamiast iść do Boga, to uciekli od Boga. I tak samo my, kiedy potrzebujemy najbardziej, żeby Boże Słowo przemówiło do naszego życia, to my wtedy mówimy, no nie, nie mam siły, nie mam czasu, nie mogę. A wtedy właśnie Boże Słowo jest najbardziej adekwatną odpowiedzią dla naszego życia. I to Słowo może nas uratować, tak? To Słowo może nas wybawić. Zaprzyjaźnijmy się z Bożym Słowem. Niech ono nam mówi o Jezusie w taki sposób, który potrzeba dla naszego serca. Tylko tak jak psalm nam powiedział, z całego serca szukam Ciebie. Nie rób tego na pół gwizdka, na trochę, ale z całego serca szukajmy Pana. Boże, dziękujemy Ci za rzeczy, które Piotr nam mówi, które my doskonale wiemy. To nie jest nic nowego, ale on się nie wysila, żeby nam mówić coś nowego. On mówi to, co trzeba, żeby to było zakodowane w naszych głowach, że my potrzebujemy Bożego Słowa, bo przez nie poznamy Ciebie. Ono przynosi życie do naszego życia, przynosi objawienie, bo to, co powiedzieli Ci prorocy, to oni nie wymyślili tego. To nie były ludzkie słowa, to były Twoje, z Twojej inspiracji słowa. A więc one żywe są i adekwatne. Modlimy się, aby Twoje Słowo miało miejsce w naszym życiu, żeby dobrze się czuło Twoje Słowo w naszym życiu, żeby było zadomowione, żeby padało na grunt dobrej gleby serc, które trzymają się tego Słowa.